przy telefonie Ewa Karlik, Stowarzyszenie Pomocy Polakom we Lwowie i okolicach, Tońko i Szczepko. Dobry wieczór, Ewo.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Ewo, ty pochodzisz z tamtych stron, twoje korzenie są kresowe. Powiedz, czy temat rzezi wołyńskiej w dalszym ciągu to nie jest taki temat przerobiony, w dalszym ciągu są emocje, w dalszym ciągu jest żal i zastanawianie się, dlaczego doszło do takiego ludobójstwa?
Moje korzenie, głównie moich dziadków, mojego ojca, mojej mamy, to okolice Lwowa, a dokładnie Mościsk. To jest w nas, my jesteśmy już tym kolejnym pokoleniem wnuków, trzecim, które odczuwa te sprawy, bo mój dziadek, moja babcia i mój tato, który był niemowlęciem, uzyskali w pewnym momencie pomoc od Ukraińca. Jedni Ukraińcy zabijali, bo to byli Ukraińcy, inni ratowali i pomagali. Do domu przybiegł młody chłopak i powiedział: panie Miśku, panie Michale, uciekajcie. Tato i babcia i dziadek spędzili około 3 dni w jakimś rowie, w jakimś potoku, w jakichś krzakach. Ten chłopak przynosił im jedzenie i w ten sposób zostali ocaleni. Ja mam 40 lat, natomiast drugi członek z naszego stowarzyszenia dzisiaj mi opowiadał, chłopak, który nie ma jeszcze 30 lat, i mówi, że ojciec kiedyś opowiedział jemu taką rzecz, że babcia została pojmana, rozebrana do naga, już była przywiązana do drzewa, ale chłopi miejscowi jakoś ją odbili, wykrzyczeli, że to Ukrainka, i zabrali. Babcia nie mówiła ponad 3 miesiące, straciła mowę. Więc to usłyszałam dzisiaj, taką relację, dzisiaj 11, gdy mamy tą symboliczną rocznicę, bo te rzeczy działy się nie tylko w samym lipcu. W lipcu było takie apogeum tego, ale i wcześniej, bo były rzeczy, podczas których donoszono i Niemcom, i oddziały SS przychodziły do wioski, pacyfikowały te tereny. Tak było też na wiosce, która nazywa się teraz Wołycia, kiedyś Lacka Wola Trzcieniec. Tam niemiecki oddział, który został powiadomiony przez Ukraińców, zabito stamtąd młodzieńców, młodych chłopaków i staruszków w liczbie około 40. Po prostu polska partyzantka tam działająca, Armii Krajowej, wysadzała transporty niemieckie, które zabierały ludziom żywność i wioziono tą żywność dla Niemców na walczących na wschodzie. No i ten oddział w ramach, no jakby powiedzieć, mściwości nie został ukarany, ale została ukarana miejscowa ludność. Wtedy Niemcy zabili no ponad 40 mężczyzn, zapobiegł temu ksiądz. No ale tutaj no nie tylko sami Niemcy działali, trzeba to powiedzieć. Ja podkreślam, kwestie banderowskie, to jest ten szowinizm, nacjonalizm, ten zły jak najbardziej, ale nie dzielimy Ukraińców w tym momencie, nie mówimy, nie zrzucamy, jak to się mówi, do jednego worka. Bo byli ludzie, są ludzie, którym teraz należy się, trzeba powiedzieć, cześć, oddanie tej chwały, którzy pomagali, którzy ratowali.
No właśnie, mimo tego, że sami mogli też zapłacić za to śmiercią, bo słyszałam o takich sytuacjach, że były przecież też mieszane rodziny, na przykład matka była Polką, Laszką, tak?
A ojciec bądź Mazurka był... jeszcze nazywano, Mazurka nazywano.
Tak mówiono też na Polaków, Mazurka w tym sensie. I słyszałam o takich sytuacjach, że na przykład od syna domagano się tego, że ma zabić matkę, bo jest Polką, a jeśli nie zabije, to sam zginie. No, ukrycie kogoś w tam w tym momencie mogło być bohaterstwem. Mówiłaś, że właściwie rodzice zostali ocaleni. Czy próbowaliście odszukać tych ludzi, jakoś im podziękować?
Oczywiście. Mój tato przez kilka razy, jak jeździł na Ukrainę, dotarł do swojej rodzinnej wsi, dotarł do swojego kościoła, gdzie był ochrzczony. Później ja jako dziecko tam byłam tam jako dorosła osoba. I nigdy nie zapomnę sytuacji z 2007 roku. Mój tato był wtedy już po udarze. Częściowo prawą stronę miał ciała sparaliżowaną. Przejechaliśmy na drugą stronę, do Stojaniec, i pokierowaliśmy się do wsi Zawadów, skąd pochodził. To minęło już kilka lat od ostatniego spotkania. Tato był bardzo taki nastawiony na spotkanie właśnie z tą osobą, która go ocaliła. Kiedyś ja jako dziewczynka byłam noszona przez tego pana na rękach i pokazywane, że tutaj był dom dziadka, tutaj studnia. Pamiętam nawet wyrostki z lipy, bo lipa była ścięta, i kręgi ze studni z podwórka dziadka. Domu już nie było. I pan olejarz, bo takie to było jego nazwisko, myśmy pojechali w maju, a okazało się, że on wcześniej w grudniu zmarł. Tato był bardzo zły na nas, nie powiem, ile nam się nazbierało za to, że no, mieliśmy szybciej jechać. I w tym momencie tato mówi, ale w domu jest jeszcze żona, pani matka mówi do córki, zwraca się do córki tego pana, który ocalił jego, jak był niemowlęciem, a ta córka odpowiada, to był 2007 rok. Nam niczego wid Polaki nie trzeba. Chciał przekazać tylko tą czekoladę i kawę i mówi, chciałbym ucałować ręce pani matki, bo matka o wszystkim wiedziała. Niczego wid Polaki nie trzeba. Niczego nam od Polaków nie trzeba. Skończyło się tym, że ojciec zrozpaczony, spłakany wsiadł do auta i pojechaliśmy z powrotem pod kościół. Pan olejarz był wspaniałą osobą, bo po pierwsze uratował, nie byłoby mnie na świecie, ale on był osobą życzliwą, bo miałam okazję widzieć go jako 9-letnie dziecko, później 12-letnie i później jako osoba pełnoletnia. No ale tak ta historia wygląda, że nie wszyscy sobie tego życzą, żeby być szanowani za to, że ich potomkowie mieli wspaniałe, dobre serce.
Ewo, a ja cię chciałam zapytać, bo my przecież byłyśmy razem w grudniu ubiegłego roku z wyprawkami dla dzieci. Byłyśmy w Lipnikach, prawda? To są te same Lipniki, w
tak,
których również była rzeź.
Tu muszę wyprostować tą rzecz. Te Lipniki mieszczą się za Lwowem z
wschodniej, nie...
bardziej strony Lwowa. To jest zbieżność nazw. Ale te Lipniki są blisko wieś takich jak Zawadów, Stojańce, Królin, a tam też były takie incydenty. Niestety to się mało mówi, ale były incydenty. To był teren właśnie działania, mówi się, gdzie była Armia Krajowa, gdy rzezi dokonywano. Były pojedyncze oddziały, były małe oddziały. Właśnie to był teren działania oddziału Armii Krajowej, też polskiej partyzantki.
Ale mówi się też, że Armia Krajowa nie spodziewała się ze strony Ukraińców takiego zachowania, że to podobno nie do końca było do przewidzenia w ogóle, że Ukraińcy w ten sposób, że ludność się tak może zachować.
To byli sąsiedzi, to byli koledzy, to byli po prostu ludzie z drugiego domu na przykład czasem. Niestety tak to wyglądało. Nikt się tego nie spodziewał. Mamy przykry przykład poświęcenia polskiego żołnierza, który był emisariuszem. Mówię tutaj o Zygmuncie Rumlu. On ukończył liceum krzemienieckie, gdzie połowa klasy to byli Ukraińcy i on wierzył do końca. Ostatnio była rocznica właśnie jego śmierci, gdzie został rozerwany końmi. Ten żołnierz w wspomnieniach biegał jeszcze po znajomych, mówi, jestem emisariuszem, jestem żołnierzem polskim, muszę mieć kompletny mundur. Tak tragicznie skończył. Wspaniała postać, to poeta, nasz polski poeta, można powiedzieć, że Baczyński z Kresów. I on napisał taki piękny wiersz, Dwie matki. Chodziło mu o wskazać tutaj na Polskę i na Ukrainę, które były wówczas jednym państwem, a Ukraina była terenem geograficznym. On wierzył do końca, że nie stanie mu się żadna krzywda, bo przecież to są jego bracia.
No tak, ta historia jest tak dosyć znana. Powiedz mi jeszcze, jak wygląda kwestia grobów, upamiętnienia tych wszystkich miejsc właśnie na Kresach?
Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości jakichkolwiek robienia ekshumacji czy udokumentowania. Jest na Ukrainie zakaz. Ale my jako to młode pokolenie musimy pamiętać i będziemy pamiętać, to jest naszą obowiązkiem i powinnością, dopóki nasi przodkowie nie zostaną upamiętnieni, dopóki nie uzyskają normalnych pochówków, bo tam ludzie leżą w studniach, w różnych jakichś dołach, czy w zbiorowych mogiłach, bądź nawet i w tym miejscu, gdzie zginęli, te miejsca się rozmywają, bo mamy tutaj czas, który jest nieubłagalny, upamiętnienia. Jak tutaj powiedzieć, prości ludzie poginęli tam, gdzie ich złapano, przy domostwach, przy studniach, przy nawet obórkach, gdzie trafiali do różnych kanałów czy gnojowisk, inaczej nie mogę tego określić, i tam zostawali. A na Ukrainie do tej pory nawet i żołnierz, który powinien być wyjątkowo traktowany, nie ma swojego grobu. Na Ukrainie panuje rozkopywanie grobów, grabienie. I czasem pytamy, no jeżeli tam był ten orzełek, który jest wykopany i na aukcji ukazywany jest ten sprzedawany, pytamy się, był orzełek, była czapka, była czaszka, był nieśmiertelnik, ktoś tego chłopaka szuka. Tak wygląda sytuacja na dzień dzisiejszy.
Ewo, wy jako stowarzyszenie, no, znacie te miejsca tak mniej więcej. Mówiłaś mi kiedyś, że ludzie czasami wam wskazują i staracie się je oznaczać i no, staracie się też jakąś lampkę zapalić w takim miejscu.
Aby być w zgodzie z ukraińskim obecnym prawem, pozostaje nam tylko w takim miejscu pozostawić lampion. Nic więcej nie możemy zrobić. I tutaj jest ogromna rola państwa polskiego, który dba o groby żołnierzy i swojej ludności na całym świecie, Natomiast jakąś taką dziwną bezradnością się wykazuje, jeżeli chodzi o miejsce, jakim jest Ukraina. Z kolei Ukraińcy mają tutaj wiele upraw w przemyślu w Polsce, mają szkoły, kluby, przedszkola, stowarzyszenia, organizują wiele uroczystości, między innymi tą słynną panachydę, która wygląda jak wyjście na derby, jak mecze, no bo państwo polskie zapewnia im ochronę, gdyby im się miało cokolwiek stać, a naprawdę w przemyślu nic im się nie dzieje, bo nie jest to takie, jak to się mówi, miasto, któremu nadawano łatkę ksenofobicznego. Chciałabym, wszyscy kresowiacy by chcieli, żeby to działało w dwie strony, żeby takie prawa mieli Polacy na Ukrainie, jeżeli chodzi o zmarłych, o uszanowanie ich, jak i inne kwestie mają Ukraińcy w Polsce.
Ewo, bardzo dziękuję Ci w takim razie za tę rozmowę. Moim gościem była Ewa Karlik, prezes Stowarzyszenia Pomocy Polakom we Lwowie i okolicach, Tońko i Szczepko. Jeszcze raz dziękuję i dobrej nocy.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.